Silva Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy. Witamy pięknie, no i myślę, że będziemy kontynuowali historię wielkiego prota potockiego. Przypomnę, pierwsza polska faktoria w Chersoniu, bank, ale w tym wszystkim wiele znaczył ksiądz Michał Osowski. Może porozmawiamy o tej postaci, która pochodzi zresztą z Kociewia.
Wiesz, Konradzie, prawdę powiedziawszy, to z punktu widzenia historycznego, patrząc wstecz, to ja myślę, że ksiądz Michał Osowski jest wręcz ciekawszą postacią niż prot potocki. Prot potocki jest dla nas postacią trochę symboliczną. Takie początki polskiego kapitalizmu. Takiego no, prawdziwego,
tak,
twardego.
Tak, ale ktoś za tym stał.
No więc właśnie ktoś za tym stał. Skoro zatem prot potocki już zbankrutował, a tak się niestety stało. Ta historia była rozciągnięta na wiele lat, ponieważ on, przypomnę, nie zbankrutował sam, tylko razem z nim w tym samym czasie, po drugim rozbiorze, zbankrutowały prawie wszystkie warszawskie, lwowskie banki. No to się wiązało z sytuacją polityczną, ale nie tylko, również oczywiście z po prostu złą gospodarką. Tak jak możemy to sobie oczywiście w tej chwili odtwarzać na podstawie pośrednich źródeł, no to jak ci to pokazywałem tydzień temu, no to trochę było tak, że powstała taka piramida finansowa. Oczywiście, żeby to było jasne, współczesne piramidy finansowe typu Amber Gold to jest po prostu oszustwo, tak? Czyli ktoś z premedytacją przyjmuje wkłady, wiedząc, że nigdy tych procentów nie wypłaci. Poza oczywiście tymi pierwszymi fazami.
No tak, a to była taka piramida już uczciwa, powiedzmy.
A to była taka piramida mimowolna. Znaczy on był przekonany, że spłaci tych wszystkich swoich wierzycieli, po prostu rozszerzając swoją ekspansję. Czyli im więcej zainwestuje, tym będzie więcej wpływów i tak dalej. No i tutaj być może tak by było. Zaważyły dwa czynniki. No pierwszy to był rozwód z jego piękną żoną Marianną z Książąt Lubomirskich, która była uważana za taką europejską piękność. No i wyszła potem za mąż za z kolei jednego z największych playboyi ówczesnej Europy, czyli Zubowa, faworyta carycy Katarzyny. No i prawdę powiedziawszy, dalsze losy związała i ona, i jej córka z dworem petersburskim. Tak, taka jest smutna prawda. Więc to był pierwszy moment. W momencie, kiedy prot Potocki stracił kontrolę nad tymi majątkami, musiał przenieść zastawy na własne majątki. No i to już było za dużo. On zawsze utrzymywał, że ma tak wielkie dobra, tyle ma tysięcy tych murg, czy jak to tam wtedy mierzono, że to absolutnie wystarczy na pokrycie ewentualnych długów. No nie starczyło, czyli w pewnym momencie jednak te długi przeważyły. Drugi moment, no bardzo dramatyczny oczywiście dla wszystkich Polaków, to był drugi rozbiór, który spowodował, że jego majątki w części znalazły się
poza granicami Polski.
Też to dla jakichś tam bankierów holenderskich, którzy dawali kredyty czy jakieś gwarancje, no to była sytuacja nie do przyjęcia. Nie tylko prot Potocki zbankrutował. Wszyscy. Tepper, to był największy bank warszawski, też zbankrutował. Potem jeszcze próbował wojewoda, czy już można powiedzieć były wojewoda po rozbiorach, ostatni wojewoda kijowski, też tak się mówi, jakiś tam działalności gospodarczej. Między innymi trochę się naśmiewa z niego ksiądz Jędrzej Kitowicz w swoim opisie obyczajów, bo to były takie czasy, kiedy niezwykle w Polsce się przyjął i upowszechnił zwyczaj zażywania tabaki. Dopiero wtedy. To nie jest tak, że tabakę znano tam od jakichś niepamiętnych czasów. Nie. To jest właśnie XVIII wiek. Przy czym tabaka była taka demokratyczna, tak? Gdzie i wielcy panowie, i lud. Tu wszyscy mogli tę tabakę lepszą, gorszą kupować.
Ale zażyć.
Przyjechała do Warszawy chyba jeszcze w młodym wieku taka Włoszka, która o sobie mówiła z dumą, że jest Syrakuzana, czyli pochodzi z Syrakus. No ale lud warszawski nazwał ją Srajkozina. Srajkozina. No i ta Srajkozina w młodym wieku chyba podobała się wielu panom, no ale potem musiała się jakoś utrzymać, więc założyła taki zakład, gdzie właśnie ucierano tę tabakę, no bo to przecież tak naprawdę są liście tytoniowe, tylko że utarte na bardzo drobnych proszek z różnymi dodatkami, tak, takimi no jakby zapachowo-smakowymi. To się oczywiście kwestia tajemnica receptury, jak to się uciera, co tam się dodaje i tak dalej. No i najlepsza tabaka w Warszawie to była od Srajkoziny. No ale jak się pojawiła tabaka, no to co się musiało jeszcze pojawić? No w sposób absolutnie nieuchronny. Wiesz, no to jest proszek. No proszku nie nosi się w kieszeni, tak?
Tabakiera.
Musiały się pojawić tabakierki. No i te tabakierki, no to oczywiście dla bogatych panów, no to były ze złota, ze srebra, z tymi różnymi takimi inkrustowaniami, drugimi kamieniami, no nie wiadomo co, popisywano się tymi tabakierkami. Przypomnę, że król Stanisław August bardzo lubił dawać w prezencie za jakieś tam usługi właśnie złote tabakierki. On rozdawał złote tabakierki. I teraz jeżeli te usługi były wyjątkowo wysokiej klasy, czyli na przykład no, ktoś mu pomógł z jakąś damą, a takie prawda, przygody król miał nieustannie, no to ta tabakierka była zapełniona nie tabaką, a złotymi dukatami. No bardzo praktyczne. Dajesz taki drobiazg kosztowny sam w sobie, a w środku jeszcze są...
Jeszcze w środku jest fajna zawartość.
Tak, złote dukaty. Ale dlaczego o tym mówię? To jest oczywiście dygresja.
No właśnie, bo mieliśmy o księdzu Osobskim.
Nie, jeszcze wcześniej o Procie Potockim. Procie Potocki, jak już zbankrutował, no to wymyślił sobie niszę rynkową. Nisza rynkowa była mianowicie taka, że lud nie miał wystarczających funduszy, żeby kupować złote, srebrne tabakierki, więc trzeba było dla ludu wyprodukować tabakierki tanie. No i Prost Potocki padł na taki pomysł, że założył wytwórnię tabakierek z tektury. To była niby taka gruba, wzmacniana tektura. To wyglądało z zewnątrz no właściwie jak drewniane. No niemniej to było tanie bardzo w produkcji. Początkowo sukces ogromny, czyli rzucono się na te tabakierki, bo one były bardzo tanie, ale się okazało, że one są nietrwałe. To jednak nie był dobry pomysł, bo te tabakierki pękały, tabaka się wysypywała i, krótko mówiąc, ostatni już w życiu interes Prota też poległ. Zmarł pod koniec XVIII wieku, właściwie w nieznanych okolicznościach, no już jako taki naprawdę... No nie chcę powiedzieć wyrzutek społeczny, no ale jednak ktoś, kto się sam świadomie separuje od swojej klasy społecznej, nie jest przyjmowany na salonach i chyba nawet nie chce na nich bywać. Był młodym człowiekiem w momencie śmierci, jak wielu z nich, on nie miał jeszcze pięćdziesiątki. Podobnie zresztą jak ksiądz Michał Osowski, o którym dzisiaj chciałbym Państwu więcej opowiedzieć. Przypomnę, że pochodził ze Zblewa na Kociewiu, z rodziny mieszczańskiej. Wstąpił w wieku lat 16 do seminarium prowadzonego przez zakon jezuitów. No, odbył wieloletnie studia. Był bardzo wykształcony. Chyba, jeżeli dobrze pamiętam, miał nawet doktorat z filozofii. No i został wyświęcony. Był księdzem jezuitą. Ale przypomnę, że to był czas, kiedy Rzym zlikwidował zakon jezuitów, co było wielkim ciosem dla nie tylko oczywiście samych tych zakonników, no ale właściwie dla wielu polskich panów, którzy bardzo mocno oparcie znajdowali w jezuitach. Jezuici z pełną świadomością pracowali nad elitami. Tak? Oni chcieli mieć wpływy na elity, z królem włącznie. No, idąc tą ścieżką, ksiądz Michał Ossowski już eks-jezuita, został takim opiekunem, mentorem, nauczycielem, a wreszcie towarzyszem podróży po Europie młodego Prota Potockiego, który był wcześniej osierocony, no niemniej czekał na niego ogromny majątek. O tym już opowiadaliśmy, więc te fragmenty pominę. Po powrocie do Polski, kiedy Prot Potocki wszedł w posiadanie ogromnych majątków i 6 milionów złotych zdeponowanych w banku holenderskim. Ogromne pieniądze. jest takie powiedzonko, że pierwszy milion to trzeba albo ukraść, albo odziedziczyć, tak? No on nawet nie jedna na sześć, przy czym ja myślę, że te sześć ówczesnych milionów w złocie, no to trzeba by w tej chwili pomnożyć przynajmniej przez, no nie wiem, przez 100, tak? Czyli to była fortuna ogromna, no ogromna. Tak. Dzięki tej fortunie mógł zacząć naprawdę ogromne interesy. Tu cały czas jak cień pojawia się postać księdza Michała Ossowskiego. On jest, no, dobrym duchem, można powiedzieć, doradcą Prota Potockiego, jest jego plenipotentem, czyli pełnomocnikiem. I tak naprawdę to, co mówiliśmy o tej faktorii handlowej w Chersoniu, no to pieniądze są Prota Potockiego.
Ale pomysł księdza Ossowskiego.
Tak, pewien wysiłek polityczny, żeby to wszystko... Ale nie tylko staranie księdza Ossowskiego, on jedzie do Chersonia, on tam mieszka, on po prostu buduje fizycznie, no przy pomocy oczywiście ludzi, kieruje tym wszystkim. Powstaje ta faktoria. Za te zasługi właśnie król Stanisław August każe wybić złoty medal pamiątkowy na cześć księdza Michała Ossowskiego, a także przyznaje mu wysoką nagrodę pieniężną. Aczkolwiek, prawdę powiedziawszy, nic nie wiemy o takich prywatnych finansach księdza Michała. Podobnie jak właściwie nic nie wiemy o jego życiu prywatnym.
No
nie...
bo to, Władysławie, tajemnica, jak na doktora filozofii przystało.
Tak, filozofii, no ale przede wszystkim finansistę. Te sprawy były otoczone niezwykłą dyskrecją, niezwykłą. Zresztą, cóż tu się dziwić, on sięgnął takiej pozycji, że będąc przedstawicielem banków holenderskich, na zlecenie króla i sejmu załatwiał dla Polski bardzo wysokie pożyczki zagraniczne. No ja myślę, że jak teraz się, wiesz, negocjuje jakieś pożyczki zagraniczne, no to też tego się nie upublicznia, tak, szczegółów tych negocjacji. To są rzeczy zawsze bardzo sekretne. On był związany z bankiem De Haana w Holandii. No miał tam bardzo wysoką pozycję, skoro udawało mu się załatwić na przykład pożyczkę 15 milionów złotych, tak? Dla Skarbu Rzeczpospolitej, czyli to Polska miała spłacać ten dług. No ale oczywiście przecież ktoś musiał to wynegocjować. Natomiast prawdziwe zasługi księdza Ossowskiego polegają na czym innym. On był teoretykiem, no, ekonomii, tak byśmy mogli to dzisiaj powiedzieć, ekonomikiem, jak to wówczas nazywano. Jego projekty i koncepcje zyskiwały duże uznanie, chociaż były jak na owe czasy w zasadzie rewolucyjne. Wystarczy, że powiem, że takim wielkim zwolennikiem koncepcji księdza Ossowskiego był nie kto inny jak Hugo Kołłątaj, no, czyli absolutnie czołowa postać przecież Sejmu Czteroletniego, człowiek, który jak nikt przyczynił się do ostatecznego kształtu Konstytucji 3 maja. I oto, co pisze Hugo Kołłątaj w swoich listach anonima na temat księdza Ossowskiego. Michał Ossowski, będąc razem filozofem i gospodarzem, matematykiem i kupcem, a co do objętości rozumu prawdziwym geometrą, mógłby w tej mierze całemu przewodniczyć narodowi. Nie znajduje sobie równego w całej Europie i naród powinien go upraszać o całkowite urządzenie ekonomii politycznej i skarbu publicznego. No, przyznasz, Konradzie, że to, no, taka laurka, można powiedzieć, niesamowita.
Nawet brzmi podejrzanie.
No i tak nie, bo wiesz, jest tu pewien ukryty zamysł, tak? Czyli mianowicie Kołłątaj razem z księdzem Michałem Ossowskim chcieli uzupełnić Konstytucję 3 maja, która miała wymiar polityczny. To była konstytucja polityczna, tak? Ona dotyczyła jakby urządzenia,
no tak,
politycznego kraju. Praw, obowiązków, podziału jakby tych ról wewnątrz klas społecznych, przyznanie szczególnych nowych praw i przywilejów mieszczanom na przykład i tak dalej. Natomiast Kołłątaj z księdzem Michałem chcieli uzupełnić tę część polityczną o konstytucję ekonomiczną, gospodarczą. No to było absolutne nowum. praktycznie czegoś takiego jak ekonomia państwowa, o jakiś interwencjonizm państwowy w kwestiach gospodarczych do tej pory w ogóle nie było. No, bardzo wyjątkowe obszary. Mówiliśmy o tym swego czasu, o bardzo ciekawych zresztą wydarzeniach i epizodach związanych z dystrybucją soli, pamiętasz?
Tak.
No, czyli sól, kopaliny, tak, no to tutaj to podlegało królowi, ale poza tym przecież to był, że tak powiem, prawdziwie wolny, czy nawet dowolny rynek. Tymczasem, co proponuje ksiądz Michał Osowski? Przejdźmy do meritum. On publikuje kilka prac właśnie w okresie Sejmu Czteroletniego, między innymi o pomnożeniu dochodów publicznych, wynalezieniu kapitału publicznego ku zasileniu nowych potrzeb Rzeczypospolitej z oszczędzeniem podatków. No czyli wiesz, coś na co wszyscy politycy bardzo chętnie oczywiście pójdą, czyli że będzie więcej pieniędzy w skarbie, ale nie będzie podnoszenia podatków. Super. No i drugie dzieło, które w ogóle było absolutnie tutaj najważniejsze, fundamentalne, czyli mianowicie o urządzeniu starostw. Tutaj przypomnijmy krótko, bo o tym mówiliśmy wielokrotnie, że starostwa, czyli tak zwane królewszczyzny, no to było właściwie ciągnące się od XVI wieku przekleństwo Rzeczypospolitej, problem, który narastał z biegiem stuleci, gdyż dotyczyło to ziem koronnych, czyli ziem należących do, no jakby korony, do skarby państwa, do wszystkich, tak? Były takie województwa, daleko nie szukając, województwo pomorskie, gdzie nasycenie tymi królewszczyznami było ogromne. No to się brało z tego, że ogromna część województwa pomorskiego była przedtem krzyżacka, była w posiadaniu zakonu. Te ziemie zakonne automatycznie stały się ziemiami skarbowymi, koronnymi. Wystarczy powiedzieć, że na terenie województwa pomorskiego 60% ziemi uprawnej, tak, ziemi, która podlegała uprawie, to były królewszczyzny. Oczywiście w innych województwach mniej. Najpotężniejsze, największe były oczywiście na Ukrainie. No tam były takie starostwa, które były wielkości połowy województwa. Więc
no tak, no to były, w ogóle ziemie były.
Tak, to były zamki, miasta, wsie, hutory, nie wiadomo co. I te królewszczyzny, proszę państwa, od XVI wieku, kiedy był taki ruch zmierzający do tego, żeby no jakby te kwestie wyprostować, tak? Rewindykować te starostwa, które były tak naprawdę, no de facto można powiedzieć sprywatyzowane. Polegało to na tym, że to był ruch o egzekucji praw. Polegało to na tym, że właściwie z biegiem stuleci te starostwa trafiały praktycznie wyłącznie w ręce najbogatszych, w ręce elity, senatorów, którzy i tak mieli ogromne majątki własne, a posiadając te starostwa, rośli jeszcze bardziej. No, w skrajnych przypadkach bywali tacy dygnitarze, którzy mieli 5, 7, 10 starostw, tak? Chociaż teoretycznie ze sprawowania funkcji starosty wynikały pewne obowiązki. No oczywiście jak ktoś ma 10, no to nie jest w stanie ich wykonywać. Rządzą przez niego zastępcy, czyli tworzy się taka piramida zależności, gdzie odpowiedzialność jest kompletnie rozmyta. Drugi problem, który tu się wiąże z tym, to jest taki, no, że teoretycznie przekazywanie tych starostw w dożywotnią, podkreślmy dzierżawę, miało być dochodowe, gdyż starostwa miały płacić tak zwaną kwartę, czyli 1/4 dochodów na wojsko. Dlatego wojska w dawnej Rzeczpospolitej zwano kwarcianymi. To były chorągwy kwarciane. Dlaczego? No dlatego, że były utrzymane z tej 1/4. To było pole do ogromnych nadużyć i ogromnych oszustw, które były absolutnie na porządku dziennym. Czyli kiedy raz oszacowano dochody starostwa na powiedzmy no tam 10 tysięcy złotych rocznie, to potem przez 100 lat nikt tego nie windykował, nie sprawdzał. Czyli od tych 10 tysięcy kwartan to było 2,5 tysiąca złotych, a ono przynosiło nie 10 tysięcy, tylko 100 tysięcy. No ale oczywiście nikt nie był zainteresowany w tym, żeby to zweryfikować. Więc były to pole do ogromnych nadużyć. Po drugie, zatarła się ta zasada dożywotności. No bo tak, no dobrze, wiadomo, że jest stary wojewoda, który ma starostwo, no ale on zaraz umrze, to z czego ta żona będzie żyła? No to on przepisywał na żonę, król się na to zgadzał. Żona była młoda, żyła jeszcze 50 lat, no potem ona też się robiła stara, ale przecież ona ma dzieci. No z czego te dzieci będą żyły? W ten sposób, no chwileczkę, były takie starostwa, które pozostawały w rękach jednej rodziny przez nawet 100 lat. Nawet 100 lat. I to były ogromne starostwa. Może pamiętasz z potopu, kiedy król Jan Kazimierz dostaje się do Rzeczypospolitej, no to pierwsze miejsce, gdzie on przybywa, to jest Lubowla, siedziba księcia Jerzego Lubomirskiego, późniejszego zdrajcy. Tylko tyle, że Lubowla nie leży w Polsce, ona leży w cesarstwie. No bo tak, to jest starostwo spiskie, taka enklawa należąca do Polski, już na południe od Tatr.
Niezwykle bogate. No i w tej chwili też nie leży w Polsce.
No to starostwo spiskie, lubomirscy mieli chyba 150 lat. Co z tym zrobić? No taki pomysł miał ksiądz Michał Osowski, a jaki to był pomysł?
No to o tym chyba opowiemy za tydzień, a do tej pory o księdzu Michale Osowskim można posłuchać na stronie www.radiogdańsk.pl.